Chciałbym, abyśmy dzisiaj zastanowili się nad relacją, jaka istnieje pomiędzy ryzykiem a wiarą. Jaka jest tak naprawdę relacja pomiędzy ryzykiem, jakie podejmuję, a życiem wiary? Czy te dwie rzeczy idą w parze? Co one mają ze sobą wspólnego? I tekst, który czytamy, to Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 42-47. Taka uwaga, zobaczcie, bardzo fajne te slajdy przy prezentacji. Naprawdę. Nie wiecie, bo nie macie skali porównania, jak to jest dobrze robione. To jest naprawdę dobrze robione. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Ten fragment pisma jest zapisem, opisem pewnej rzeczywistości. To się rzeczywiście działo w historii. Mamy tu niezwykłą grupę ludzi, którzy powiedzieli i postanowili, że zaryzykują dla Chrystusa w sposób ekstremalny. I zrobili to, aby rozprzestrzenić Jego naukę, Jego słowa, Jego wpływ. Podjęli niesamowite ryzyko. Skąd o tym wiemy? Jak poczytamy dalej Księgę Dziejów, rozdział 4, 32, 33, 34 wers, zobaczcie, jacy to byli ryzykanci. A nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Niezależnie jakich użyjesz kryteriów, czy to będą finansowe, społeczne, duchowe czy emocjonalne, to możesz być pewny jednej rzeczy. To była niezwykła grupa ludzi i działy się rzeczy niezwykłe wśród tych ludzi. Jaki był efekt? W przeciągu kilkudziesięciu lat przewrócili swój świat do góry nogami. I ten fakt nie jest tylko opisany w takiej księdze, jaką jest Nowy Testament, Pismo Święte, ale inne przekazy historyczne pochodzące z tamtych czasów dokładnie potwierdzają to, co usłyszeliśmy z kart Nowego Testamentu. Rzymski imperator Julian Apostata mówi tak, cytuję: ateizm, chodzi mu o wiarę chrześcijańską, dlatego że oni mieli tylko jednego Boga, rozprzestrzenił się przez to, że w pełen miłości sposób pomaga obcym poprzez pomoc przy grzebaniu zmarłych. Często ludzie umierali, nie mieli dzieci, była duża śmiertelność, ci staruszkowie nie mieli kogoś, kto by ich mógł pochować. Robili to chrześcijanie. I dalej cytuję: jest skandalem, że nie ma ani jednego Żyda, który byłby żebrakiem, i ci bezbożni Galilejczycy, chodzi mu o chrześcijan, nie tylko troszczą się o swoich ubogich, ale i o naszych. Wiecie, co to znaczą naprawdę te słowa? To fantastyczne świadectwo. To nie są słowa, które zapisał apostoł Piotr, Jan, Jakub. To są słowa zapisane w IV wieku przez cesarza, który chciał zawrócić całą historię i wpływ chrześcijaństwa na swoje cesarstwo. Był pod wrażeniem życia chrześcijan, że musiał dokonać takiej analizy i takiego opisu życia tych ludzi. Ci ludzie przewrócili jego świat do góry nogami. I chcę powiedzieć, że jeżeli nasze życie, jeżeli moje i twoje życie ma mieć wpływ na ludzi, na społeczeństwo, w którym żyjemy, to musimy zacząć podejmować większe ryzyko dla Chrystusa. jeżeli nasze życie ma wybierać większy wpływ na świat, w którym żyję, to muszę zacząć podejmować większe ryzyko dla Chrystusa. Ilu z nas lubi ryzyko? Skok z bungee, wspinanie się na takie ścianki wspinaczkowe, gdzieś wejście na Orlą Perć. Na przykład pływanie na desce przy silnym wietrze, taki przy 6-7 w skali Beaufort. Kto lubi takie ryzyko? Ręka do góry. No, dziękuję. Jest tutaj z 3 przyjaciół. Dobrze. A ilu z nas, gdy myśli o ryzyku, to powie tak, od czasu do czasu podejmuję ryzyko, ale nie jestem fanem ryzyka. Nie jestem uzależniony od tej adrenaliny. Ale od czasu do czasu pojawia się w moim życiu ryzyko. Ilu jest z nas takich? Ręka do góry. Z taką relacją do ryzyka. No dobrze, jest już liczniejsza reprezentacja. A ilu z nas może powiedzieć, gdy patrzy w głąb siebie, że ja w ogóle nie lubię ryzyka. Ja lubię, że gdy rzeczy są poukładane, jest pewna przewidywalność, stabilizacja, jak najmniej ryzyka. Ręce do góry. Ilu jest takich? No, jest trochę mniej niż tej drugiej i więcej niż tej pierwszej. Ale chcę ci powiedzieć, że niezależnie od tego, do jakiej grupy się zakwalifikowałeś, jeśli chodzi o ryzyko, to każdy z nas jest wręcz fenomenalnym ryzykantem. Powiedz, jesteś tu pierwszy raz, jak możesz takie rzeczy o nas mówić? Tym bardziej, no widziałeś przed chwilą to głosowanie, wyniki tego głosowania, prawda? Skąd wiem, że jesteście ryzykantami? Dlatego, że życie jest niemożliwe bez ryzyka. Życie nie istnieje, gdy nie ma w nim ryzyka. Większość z nas tutaj dzisiaj przyjechała samochodami, tak? Wiecie, jakie to jest ryzykowne? Część z nas tu przyszła, podała rękę, niektórzy się pocałowali. Wiesz o tej porze, jakie bakterie, jakie wirusy tu latają? Ty to zrobiłeś. Jesteś ryzykantem. Może się ze mną nie zgadzasz, ale w rzeczywistości jesteś ryzykantem. Dlaczego tak jest? Dlaczego z natury, z urodzenia jesteśmy ryzykantami? Dlaczego ta zdolność do ryzyka jest wpisana w naszą naturę? Odpowiedź jest prosta. Ryzyko jest zawsze tam obecne, gdzie jest obecna niewiadoma. A w naszym życiu jest dużo znaków zapytania. Więc w naturalny sposób pojawia się przestrzeń na coś takiego, jak nazywamy ryzykiem. Ja nie lubię tego, że tak jest. Większość z nas tego też nie lubi. I jest tak nie dlatego, że ja tak twierdzę, ale ponieważ tak funkcjonuje świat i dlatego, że tak mówi Biblia. List do Jakuba 4:13-15 mówi tak. A teraz wy, którzy mówicie dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok, będziemy handlowali, ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Z tego tekstu jasno wynika, że jesteśmy ryzykantami. Wiesz dlaczego? Bo jesteśmy ignorantami odnośnie tego, co przyniesie przyszłość. Tego nie wiemy. I gdy mówię, że jesteśmy ignorantami, to nie chcę nas stygmatyzować, oceniać, wartościować w jakikolwiek sposób. Chodzi mi o jedną rzecz. Nikt z nas nie wie, co się wydarzy za kilka godzin. Nie znamy naszej przyszłości. Tekst powiada, że nasze życie podobne jest do mgły, do pary. Obserwowałeś kiedyś mgłę albo parę? Moment, już potrafi tego nie być, nie? A było. Gdy Bóg powołał nas do życia, to wpisał ryzyko w DNA naszego życia. Gdy nas stworzył, wpisał w samo centrum naszej osobowości, naszego człowieczeństwa ryzyko. Zdolność do podejmowania ryzyka. A wiecie, co my robimy? Na wszelki możliwy sposób próbujemy się zabezpieczyć przed ryzykiem. Dlatego tak różne firmy ubezpieczeniowe tak dobrze prosperują. One bazują na tej naszej naturalnej skłonności do zabezpieczenia. Czy jest możliwe zabezpieczenie się przed ryzykiem? To jest niemożliwe. Dlatego, że jest częścią naszej natury. I bardzo ważne pytanie. Dlaczego Bóg w całej swojej mądrości wybrał podejmowanie ryzyka jako fundamentalną część mojej osobowości, mojego człowieczeństwa? Prosto, dlaczego mnie takim stworzył? Z tą możliwością do podejmowania ryzyka. Z tym fenomenem do ryzyka. Dlaczego to zrobił? Wiesz dlaczego? Bo gdy zaczynam podejmować ryzyko z właściwych motywów, to jest przestrzeń, w której się może pojawić dla Niego chwała. Gdy zaczynam podejmować ryzyko z właściwych motywów, z właściwych powodów, to jest to postawa, która przyniesie Mu chwałę. I dlatego Ciebie i mnie w ten sposób stworzył. Z taką potencją, z taką możliwością. Gdy podejmuję ryzyko z właściwych powodów, Bóg w naturalny sposób zaczyna odbierać sobie chwałę. On nie dał ci ryzyka tylko po to, żebyś korzystał z niego i był lepszy w interesach od innych, bo masz zdolność do podejmowania ryzyka. On przede wszystkim dał ci to ryzyko, żeby twoje i moje wybory pokazały jego wielkość. Wiersz 11 rozdział do Hebrajczyków to lista ludzi, którzy podjęli niezwykłe, fenomenalne ryzyko dla Chrystusa i Jego Królestwa. 7 wers mówi o Noe. To facet, który zaczął budować łódź, taki 100-tysięcznik w Zakopanem. Kilkaset kilometrów. Z metrami to nie byłoby źle. Kilkaset kilometrów od najbliższego morza. Był to ryzykant? Abraham idzie na górę Moria, aby ofiarować jedynego syna, o którym wiedział, że jest Bożym sposobem na to, żeby został przemieniony w wielki naród, jego ród. I idzie złożyć tego jedynego syna, który jest jego jedyną szansą w wieku, gdy się ma ponad 100 lat. I jego złożyć na ofiarę. To ryzyko. Czy myślicie, że te wszystkie historie, o których opowiada nam chociażby 11 rozdział tego listu do Hebrajczyków, czy w ogóle by wierzymy w te rzeczy? A może to są takie historie, żeby nasze dzieci były tak zafascynowane w niedzielny poranek, żeby na zajęciach szkoły niedzielnej słuchały z otwartymi buziami? Może to po to są te historie napisane? Wers 22 mówi o Józefie. Wiemy, że braciszkowie za bardzo go nie lubili. Został oskarżony o gwałt, później osadzony w więzieniu. Ale wiesz, gdy nawet siedział w więzieniu, jako młody człowiek, ciągle podejmował ryzyko. Powiesz, w jaki sposób może ryzykować człowiek, który siedzi w więzieniu, jest pozbawiony wolności, już praktycznie niewiele, albo już nic nie może stracić poza własnym życiem? Wiesz, na czym polegało jego ryzyko? On postanowił, że będzie ufał Bogu zamiast go oskarżać. Miał tyle powodów, żeby mieć pretensje, by być pełen gniewu, braku zaufania do Boga. Mógł wołać do Boga zupełnie szczerze, z głębi swojego serca: przecież jestem Ci wierny. Wybrałem Ciebie. Dlaczego jestem tak niesprawiedliwie traktowany i oskarżany? Dlaczego? Pomimo wszystko wybrał ryzyko, by ufać Bogu. On wiedział jedną rzecz, że Bóg wie, nawet gdy on nie wie. Być może myślał w ten sposób: Panie Boże, ja za Tobą nie nadążam, ale jedną rzecz czynię, ja Tobie ufam. Ja za Tobą nie nadążam. Ale jedno czy nie? Ja Tobie ufam. On wiedział, że Bóg wie, gdy on nie wie. Może to jest słowo dla ciebie w sytuacji, w której jesteś. Może nikt z obecnych tu nie wie, w jakiej jesteś sytuacji. Pytasz sam siebie, nie możesz spać, o co w tym wszystkim chodzi. Może dotyczy to sprawy twoich pieniędzy. Prowadziłeś w jak najbardziej przejrzysty sposób swoje interesy. Byłeś posłuszny Bożym zasadom. Nagle zaczyna się wszystko zapadać. Zaczynasz zjeżdżać. Może chodzi tu o relację z drugą osobą. Nie wiem. Wydaje się, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Może sytuacja z twoimi dziećmi, dorastającymi dziećmi, wymyka się spod twojej kontroli. Możesz dzisiaj zaryzykować, że będziesz mu ufał, że będziesz wierzył, że on wie, nawet gdy ty nie wiesz, i że będziesz pomimo wszystkiego jemu wierny. Jedenasty rozdział, 23 wers listu do Hebrajczyków mówi o Mojżeszu. Wiemy, że miał problemy z mówieniem, prawda? I wiesz, jaki Pan Bóg wpadł na jaki pomysł? Że zrobi z niego rzecznika prasowego swojej osoby. To ryzyko. 32 werset mówi o Gedeonie. Ma 300 ludzi. Wiesz, przed jaką armią stoi? 32 tysięcy żołnierzy. Uzbrojeni w pochodnie, garnki. To ryzykanci. Masz Dawida, który stoi przed człowiekiem, który prawdopodobnie jeszcze raz był większy niż on. Goliat. I stanął przed nim. To ryzykant. Wiecie, ale ten 11 rozdział listu do Hebrajczyków nie jest nazwany rozdziałem ryzyka. Jak jest nazwany? To rozdział wiary, prawda? Czy może być tak, że gdy podejmujemy ryzyko z właściwych powodów, z właściwych motywów, Bóg przemienia to w wiarę? Bóg patrzy i postrzega ryzyko w zupełnie innej perspektywie niż ty i ja to czynimy. Bóg bierze to moje ryzyko, które podejmuję ze względu na Niego. Przemienia to w jedną niezwykłą rzecz. Nazywa to wiarą. A wiesz, wiara to rzecz fundamentalna. Jest taki tekst Hebrajczyków 11:6. Bez wiary zaś, jakie słowo jest użyte, jest bardzo trudno, jest prawie niemożliwe. Co tam jest napisane? Jest niemożliwe. Co jest niemożliwe? Wiesz, ja i ty się nie podobamy Bogu. Nie możemy mu się nawet podobać, gdy nie ma w naszym życiu wiary. To jest niemożliwe. Jak jest z moją wiarą? Na ile jest ona aktywna? Ja przecież chcę się podobać Bogu. Ludzie często mówią, chciałbym mieć dużo wiary, chciałbym być w takim ogniu dla Pana Boga, chciałbym widzieć, jak rzeczy się dzieją, które są robione przez Boga w moim życiu. Chciałbym tak żyć. Chciałbym to oglądać. Chciałbym tego doświadczać. Chciałbym wiedzieć, że jestem używany przez Boga. Jaka jest odpowiedź na to pragnienie? Skoro tego chcesz, a często tego nie oglądasz. Jaka jest odpowiedź? Musisz zacząć podejmować ryzyko dla Niego. Siła, wpływ, zasięg twojej wiary zależy od tego, co chcesz zaryzykować dla Pana Boga. Od tego, co tak naprawdę chcesz mu złożyć na ofiarę. Co jesteś w stanie przynieść i złożyć na jego ołtarzu, dając to dla niego? Ważne zdanie. Bóg nigdy nie zsyła swojego ognia na pusty ołtarz. Bóg nigdy nie zsyła swojego ognia na ołtarz, na którym nie ma czegoś cennego, co byś tam przyniósł. to má dla ciebie sens, co mówię? A my ciągle mówimy, chcę być w ogniu dla Pana Boga. Boże, chcę być przez ciebie użyty, a jednocześnie nie przynoszę, nie daję mu niczego tak naprawdę wartościowego dla mnie do jego dyspozycji w taki sposób, żeby mógł tego użyć. Żeby nie było to tylko moim. Jeżeli chcesz, by był obecny jego ogień w twoim życiu, przynieś na ten ołtarz coś, co jest bardzo ważne dla ciebie. Coś, co jest bardzo cenne dla ciebie. By mógł tego użyć. Może chodzi tu o twoje relacje z płcią przeciwną, nie wiem. Może chodzi tu o twoje sprawy związane z pieniędzmi, z tym, jak nimi obracasz, nie wiem. Ale jeżeli oddasz to, co jest cenne dla ciebie, dla niego, do jego dyspozycji, przyjdzie jego ogień. Przyjdzie jego obecność. Przyjdzie jego chwała. Jeżeli miałbyś jedno zdanie zapamiętać z tego dzisiejszego poranku, to niech to będzie zdanie: Bóg nie zsyła ognia na pusty ołtarz. Nigdy. Wiesz, tu nie chodzi o ryzyko dla samego ryzyka. Tu nie chodzi o adrenalinę. Chodzi o ryzyko podjęte z właściwych powodów i z właściwych motywów. Gdy podejmujesz ryzyko dla Jezusa, chcesz, by ono było powiązane z wiarą, musisz to zrobić z właściwych motywów. Problem w tym, że my jesteśmy, jeżeli jesteśmy skłonni do ryzyka, to jesteśmy skłonni zaryzykować dla siebie. Pan Bóg nie jest zainteresowany tego rodzaju ryzykiem. On jest zainteresowany moim i twoim ryzykiem, jakim jestem w stanie ponieść dla niego. Tu nie chodzi, żebyś w ryzykowny sposób obstawił pewne rzeczy w twoim życiu, w twojej przeszłości ze względu na siebie. Chodzi o kogoś nieskończenie większego. Tu nie chodzi o twój i o mój interes. Chodzi o jego królestwo. O jego chwałę. Musisz przebadać swoje motywy. Muszę przebadać swoje motywy. Pytając szczerze, uczciwie, do bólu. Dlaczego to robię? Co jest źródłem mojej motywacji? Dzieje apostolskie, 2, 3, 4 rozdział mówi o ludziach, którzy podejmowali ryzyko w sferze finansów. Końcowe rozdziały, 4 rozdziału dziejów mówią o Barnabie. Wiemy, co zrobił, prawda? Sprzedał posiadłość. I to, co uzyskał z tego, przyniósł do wspólnoty, do kościoła. Wiecie, jakie to musiało być wyzwaniem dla wszystkich ludzi w tej wspólnocie? My byśmy kogoś takiego ocenili, że facet nie jest jakoś taki psychicznie zrównoważony, nie? W depresję popadł, załamał się. Ale to było takim wyzwaniem dla tej wspólnoty, że inni ludzie próbowali to naśladować. I znamy takie małżeństwo, nie? Ananiasz i Safira. Wiesz, w czym był problem? Zrobili to dla siebie. Dla swojej chwały. Jaki jest rezultat? Zostali pogrzebani. Umarli. Jeżeli chcesz coś naprawdę zrobić dla Boga, dla Chrystusa, zastanów się nad swoimi motywacjami. Spróbuj znaleźć odpowiedź, kto otrzyma z tego powodu chwałę. Wiesz, Pan Bóg nigdy się nie dzieli jedną rzeczą. Chwałą. I druga ważna rzecz. On nigdy nie używa do swojej roboty gwiazd. On używa tylko jednej grupy ludzi. To są słudzy. Wiesz dlaczego? Bo tylko gdy robota jest robiona przez takich ludzi, widać, kto to robi. I nie można tego przypisać nikomu innemu. z powodu tego ryzyka, które podjąłeś, kto otrzyma benefit? Ja czy Bóg? Gdy podejmuję ryzyko, chcę, aby ludzie często postrzegali mnie jako sprytnego, mądrego, rzutkiego. Jeżeli tak myślę, dla kogo to robię? To ważne pytanie. Tak jak powiedziałem, w każdym z nas jest coś, co jest w stanie podejmować ryzyko ze względu na nas, a nie na Pana Boga. Pan Bóg wie, że tacy jesteśmy. Nieraz zrobiliśmy głupie rzeczy, a On ciągle jest w stanie zaufać Tobie i mi. To pocieszające. To dobra wiadomość. Czym ryzykujesz, gdy nie podejmujesz ryzyka? Czym ryzykujesz w swoim życiu, gdy nie podejmujesz ryzyka? Jaka jest zależność między ryzykiem a wiarą? Wiesz, nasze życie, moje i twoje życie, to jest jak opowieść. A to, co się dzieje w tym życiu każdego dnia, jest jak film, kolejny odcinek, który my kręcimy, przynajmniej scenariusz do tego piszemy swoimi wyborami. Albo wyborami, których nie dokonujemy. Jaki scenariusz piszesz swoim życiem? Czy ktokolwiek będzie chciał oglądać film twojego życia? Czy ktokolwiek będzie chciał oglądać kolejny epizod z twojej historii? Za każdym razem, gdy unikam wyzwań, trudności, ciężkich sytuacji, podejmowania ryzyka, sytuacji, które wymagają ode mnie poświęceń, często łez, bólu, niewiadomej, to unikam, wiesz czego? Sytuacji, które interesują widza, które przyciągają uwagę człowieka, sytuacji, które tak finalnie przynoszą Bogu chwałę. Jakiego rodzaju opowieść piszemy swoim codziennym życiem? Jakiego rodzaju opowieść piszesz swoim życiem, swoimi wyborami dla swoich dzieciaków, którzy oglądają cię z odległości kilkudziesięciu metrów? Jaka to jest historia? Ojciec, wierzący ojciec, dorastająca córka, w życiu tej córki pojawia się chłopak. Niewłaściwe towarzystwo również się pojawia z tym chłopakiem. Jego córka w to wchodzi. Zaczyna lekceważyć swojego ojca. Ten chłopak to wielkie nieporozumienie, jeśli chodzi o jego świat wartości i styl życia. Zrozpaczony ojciec przychodzi do duszpasterza, szukając porady, pomocy w tej sytuacji. Wiesz, co ten doradca powiedział? Musisz napisać lepszą opowieść dla swojej rodziny. Musisz zacząć pisać nową historię. Historia twojej rodziny jest zbyt bezpieczna, ułożona. Świat, w którym żyje twoja córka, napisał dla niej ciekawszy scenariusz. Tam dużo więcej się dzieje, tam jest dużo więcej ryzyka, tam jest dużo więcej niewiadomych. Rzeczy, które się wydają, że są warte tego, żeby w nie wejść i je przeżyć. One przebijają ta historia, jaką dla niej pisze świat, przebija historię, jaką ty piszesz dla swoich najbliższych. Ten gościu wiedział, że ten doradca powiedział mu prawdę. W swoim pragnieniu uczynienia życia tak, jak żeby było najbardziej bezpieczne, spokojne, solidne, największą, najbardziej pasjonującą historię, jaką może przynieść życie, jakie może przynieść życie, którym podejmujesz ryzyko dla największego z największych, dla Jezusa. Uczynił spokojną, ułożoną, przewidywalną. Zrobił tą historię łatwą, komfortową, przez to nudną. Jaką piszesz historię? Ten ojciec znalazł sierociniec gdzieś tam w Ameryce Południowej, w Meksyku. Zebrał pewnego wieczoru całą swoją rodzinę i powiedział, co zamierza zrobić. Że teraz to będzie jego priorytetem, to, co się będzie działo z tymi dzieciakami w tym sierocińcu. Myśleliście, że został doceniony przez najbliższych. Nie. Ale był zdecydowany i zdeterminowany. Po kilkunastu tygodniach córka zaczęła w szkole opowiadać o szalonym pomyśle swojego ojca. W ciągu kilku następnych tygodni zaczęła pisać o tym na swoim Facebooku. Po jeszcze upływie niewielkiej ilości czasu tego chłopaka już nie było w życiu tej dziewczyny. Już nie miał czego od niej wziąć. To znaczy nie tyle czego, ona już niczego nie chciała mu dawać. Wiesz, dlaczego tak się stało? Ojciec zaczął pisać prawdziwą, ciekawą, pełną ryzyka, nową historię dla swojej rodziny. I ona zaczęła być dużo bardziej intrygująca i warta tego, żeby się w niej znaleźć, niż życie, które oferował świat, w którym nie było Jezusa. Warto siebie zapytać, jakiego rodzaju historię piszę swoim codziennym życiem dla moich najbliższych, dla mojej rodziny, dla moich dzieci, dla moich przyjaciół. Czy ta historia jest pełna niewiadomego, ryzyka, wyzwań, niespodzianek? Czy też moja historia jest w rodzaju tych stabilnych, bezpiecznych, komfortowych? Jak to jest tylko możliwe? Jaki jest twój film? Jaki jest scenariusz, który piszesz? Wiara nie jest bezpieczna. Jeżeli chcesz, by wzrastała twoja wiara, to będzie w to zaangażowane ryzyko. Bez ryzyka tego się nie da zrobić. Nie będzie cieplutko, milutko i przewidywalnie. Chciałbym cię zachęcić, żebyś zaczął pisać swoim życiem taki scenariusz do swoich dzieciaków, aby nie chciały wymieniać twojego scenariusza na scenariusz, jaki podsuwa im świat, w którym żyją. Jaki jest twój scenariusz, który piszesz swoim własnym życiem? Jakiego rodzaju scenariusz zacząłeś pisać dzisiaj swoimi wyborami? Tym, co się wydarzy w tym dniu. Jesteś szczęśliwy z powodu tych odcinków, jakie już napisałeś? Takie były twoje marzenia? Tak chciałeś żyć? A może jak patrzysz na historię swojego chrześcijańskiego życia, to ona jest dużo łatwiejsza niż myślałeś? Może skrypt, ten scenariusz, który piszesz, jest nudny? Był nudny? Bo nie było w nim ryzyka. Bo nie przynosiłeś i nie dawałeś do Bożej dyspozycji czegoś, co naprawdę jest dla ciebie ważne i cenne. Nie było i nie mogło być ognia, bo on nigdy go nie spuszcza na ołtarz, na którym nie ma ofiary. Nie musi tak być. To po to słyszysz to słowo. Bóg nie chce, żeby tak było. Czy zechcesz przynieść Bogu na ofiarę coś, co jest dla ciebie bardzo cenne, tak żebym mógł tego użyć? Czy podejmiesz takie ryzyko? Może wreszcie powinieneś się podzielić Ewangelią w miejscu, w którym pracujesz, z przyjaciółmi. Może dotyczy to sprawy twoich pieniędzy. Może powinieneś oddać mu do dyspozycji to, co ci pozwolił zarobić dla jego chwały. Wiesz, Biblia nie mówi, żebyśmy nie gromadzili, wręcz przeciwnie, ale mówi, gromadźcie sobie tylko trochę w innym miejscu. Musisz dokonać transferów. Jest inflacja, prędzej czy później będzie krach na giełdzie, na pewno. Ale możesz przed tym uciec. Musisz zacząć inwestować w innym miejscu. A może chodzi o twoje życie. Przychodzisz do kościoła, ale tak naprawdę nigdy nie oddałeś siebie i swojego grzechu Panu Bogu. Nie wiem. Ale jedno wiem. Dziś możesz zacząć pisać nowy scenariusz w twoim życiu, gdy Jezus stanie się rzeczywiście Panem. Możesz zacząć żyć życiem, w którym zaczniesz podejmować rzeczywiste i wielkie ryzyko ze względu na Niego. A On zacznie to przemieniać w wiarę. Każdy z nas lubi taką sferę bezpieczeństwa. To jest taki obszar, na którym w jak najbardziej szczelny sposób jesteśmy zabezpieczeni. Tylko jest jeden problem, gdy jesteś w takim miejscu. Wiesz jaki? W tym obszarze, w tej przestrzeni bezpieczeństwa. Bóg jest skrojony na twoją i moją miarę. A to nie jest prawdziwy Bóg. Jeżeli chcesz zacząć odkrywać prawdziwego Boga, takiego rzeczywistego, takim, jakim On naprawdę jest, może się stać to tylko w jeden sposób. Wiesz jaki? Musisz wyjść ze sfery swojego bezpieczeństwa. I zaczniesz doświadczać Boga, jakiego nie znałeś. Pamiętacie pewien sztorm? 12 załogantów. I tego 13, który w łodzi nie siedział. Łódź była zatapiana. Jeden z nich zobaczył tego, który szedł po wodzie. Poprosił o niezwykłą rzecz. O to, czy może do niego pójść. Wyobrażam sobie, jak pierwszą nogę, pierwszy krok próbował postawić, gdy wychodził z łodzi. To prawda, że zaczął tonąć. Po kilku chwilach, nie wiemy po jakich, wracali obaj do łodzi. Jezus go nie ciągnął za włosy, a on cały nie był schowany pod powierzchnią wody. Gdy już weszli do wody, do łodzi, jeden z nich był suchy, drugi był kompletnie mokry. Ale wiesz, jak mówi Biblia, to był jedyny człowiek oprócz Jezusa, który chodził po wodzie. 11 nie było mokrych. Było bezpiecznych. Niczym nie zaryzykowali. Byli w sferze swojego bezpieczeństwa. Nigdy osobiście nie poznali Jezusa, który może sprawić, że moje stopy mogą chodzić po wodzie. Co dzisiaj złożysz na Jego ołtarzu? Czy chcesz, żeby Pan Bóg zaczął pisać przez twoje wybory inny scenariusz, lepsze odcinki, w których będzie Boża jazda? To nigdy się nie dzieje bez ryzyka, które Pan Bóg przemienia w wiarę. Powstańmy, będziemy się modlili.